Do wielkiego wybuchu doszło 13 miliardów 800 milionów lat temu, liczy 2 biliardy galaktyk, a pośród nich znajduje się Droga Mleczna. Ta spiralna galaktyka ma 100 tysięcy lat świetlnych szerokości i mieści w sobie, według szacunków, do 400 miliardów gwiazd. Jedną z nich jest nasze Słońce. Do XVII wieku dominowało przekonanie, że model geocentryczny jest tym właściwym. Uważano, że Słońce, Księżyc i planety krążą wokół nas, wpływając na długość trwania dnia, roku i tego, że zmieniają się pory roku. Kopernik w 1543 bez dowodów przedstawił swoją teorię heliocentryczną, czyli tą, że to Ziemia krąży wokół Słońca. 70 lat później Galileusz doświadczalnie przy użyciu teleskopu potwierdził słuszność teorii Kopernika. Prawie 200 lat po Koperniku James Bradley udowodnił bez wątpienia, że Kopernik miał rację, a Kościołowi zajęło 30 lat, żeby w końcu przestać walczyć z heliocentryzmem. Stale wyrzucane przez Słońce wiatry słoneczne wyrzucają cząsteczki z prędkością do 800 km na sekundę. Ziemskie pole magnetyczne jest tarczą przeciwko tym cząsteczkom. Wzmożoną aktywność Słońca na Ziemi możemy zaobserwować w postaci złóż polarnych. Źródłem naszego pola magnetycznego są ruchy w jądrze planety, przede wszystkim żelaza i niklu. Ziemia obiega Słońce z prędkością 30 km na sekundę w ciągu 365 i 25 setnych dnia. Pełen obrót Ziemi wokół własnej osi trwa 23 godziny, 56 minut i 4 sekundy. Oś obrotu Ziemi jest pochylona, stąd mamy pory roku, jak i to, że choć na równiku dnie upływają podobnie w ciągu roku, tak na biegunach dzień i noc potrafią trwać po 6 miesięcy. Jeśli chcecie poznać wszystko, co tylko można na temat Ziemi, to warto sięgnąć po książkę Christiana Grataloupa Atlas historii Ziemi, opublikowaną przez wydawnictwo Post Factum. Pozycję współtworzyło ponad 30 naukowców, których połączył wspólny cel, by przedstawić wszystko, co jest najistotniejsze, jeśli chodzi o historię Ziemi. Od wielkiego wybuchu aż po dzień dzisiejszy. I co nas czeka jutro? Na 300 mapach i infografikach w obrazowy sposób przedstawiono także wpływ rodzaju ludzkiego na procesy, jakim poddawana jest nasza planeta na przestrzeni dziejów. Książka jest napisana przystępnym językiem, wciąga i daje możliwość pogłębienia swojej wiedzy. Polecam kliknąć w link pod filmem, bo naprawdę warto. Ziemia nie będzie nadawała się do życia za jakieś 2 miliardy lat. Słońce jeszcze poświeci 5 miliardów lat, ale już za 2 miliardy zrobi się na Ziemi za gorąco. 4,5 miliarda lat temu, kiedy Ziemia się formowała, miała temperaturę około 4700 stopni Celsjusza. Lżejszy skład Ziemi został na powierzchni, a cięższy, jak wspomniane, żelazo utworzyło jądro. Aktywność tektoniczna wpłynęła na pojawienie się i znikanie oceanów, erupcje wulkanów, tworzenie się gór, jak i trzęsień Ziemi. Średni promień Ziemi wynosi 6371 km. Nasza planeta składa się z czterech warstw. Skorupa to pierwsza warstwa. Ma od 7 km pod oceanami do 40 km grubości pod kontynentami. Druga warstwa to płaszcz, mający grubość 2900 km. Potem jest od 100 do 200 km płynnego płaszcza. A na głębokości 5100 km napotykamy jądro w postaci ciała stałego. Skorupa ziemska składa się z płyt tektonicznych. Jest 50 mniejszych i 15 głównych, między innymi pacyficzna, antarktyczna czy kokosowa. Płyty wchodzą w kolizję z innymi. Jedne wsuwają się pod siebie, inne oddalają. Ich ruchy sięgają do 20 cm rocznie, stąd mamy na Ziemi powstawanie gór czy aktywność wulkaniczną. Kontynenty dryfują. Lądy raz tworzą superkontynent, by potem ulec rozbiciu. W ciągu ostatniego miliarda lat na Ziemi były trzy superkontynenty. Wszystkie płyty łączą się co 400 do 600 milionów lat. Rodinia królowała 350 milionów lat. Pannocja jakieś 60 milionów lat i Pangea jakieś 55 milionów lat. Kolejny superkontynent pojawi się za jakieś 250 do 300 milionów lat. 540 milionów lat temu pojawiły się organizmy wielokomórkowe. 530 milionów lat temu pojawiły się pierwsze ryby. 300 milionów lat temu na Pangei wyrosła potężna tropikalna dżungla. 230 milionów lat temu pojawiły się dinozaury. 130 lat temu powstały dziś nam znane oceany. Za jakieś 250 milionów lat pojawi się jeden wielki superkontynent. Uwzględniając obecne ruchy kontynentów, wyliczono, że możliwe będą cztery, które widać na ekranie. Nowo Pangea, Pangea Ultima, Aurika i Amazja. Dzisiaj Ocean Atlantycki się rozszerza, a z kolei Pacyfik ciągle się kurczy. Gazowa powłoka otaczająca Ziemię to atmosfera i dziś składa się głównie z azotu i tlenu. 4,5 miliarda lat temu składała się z oparów wody i tlenu nie było wcale. W miarę ochładzania się Ziemi pojawiła się woda i życie, co oznaczało uwolnienie cząsteczek tlenu i wytwarzanie dwutlenku węgla. To dzięki organizmom żywym mamy taką atmosferę, jaką mamy. Promienie słoneczne oddziałując na cząsteczki tlenu stworzyło dobrze nam znaną warstwę ozonu, która pozwoliła życiu pojawić się na lądach. Atmosfera składa się z kilku warstw. Pierwsza, troposfera, zawiera 90% powietrza. Liczy 10 km i to tutaj pojawiają się chmury, deszcze i wiatry. Stratosfera to miejsce, gdzie pojawia się chroniąca nas przed szkodliwym promieniowaniem słońca warstwa ozonu. Dzięki tej warstwie istnieje życie. Nad nią rozciąga się mezosfera, gdzie spala się większość meteorytów. Wyżej znajduje się termosfera, gdzie 400 km nad Ziemią krąży Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Ostatnia, egzosfera, znajduje się ponad 10 tysięcy kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Choć nauczeni jesteśmy, że jest 5 oceanów, to tak naprawdę tworzą jeden wielki ocean. Na wysokości biegunów mroźna woda schodzi na głębiny, by wypłynąć na najniższych szerokościach geograficznych, gdzie się ogrzewa. Prądy morskie poruszają się z prędkością 1 mm na sekundę, czyli jakieś 3,5 metra na godzinę. Pokonanie całej drogi zajmuje wodzie jakieś 1000 lat. Na Antarktydzie panują wyjątkowo niskie temperatury. Zimą spada do minus 70. Latem jest cieplej, minus 50. Całość pokrywa lądolód, miejscami grubości 4 km. Jej czasza polarna zawiera ponad 60% ziemskiej wody słodkiej. Ziemia regularnie przechodzi zlodowacenia. Od początku czwartorzędu było 17 epok lodowcowych. Każda trwała po mniej więcej 100 tysięcy lat. Za to, że pojawia się epoka lodowcowa, odpowiedzialne są skład atmosfery, zmiany orbity ziemskiej, ruchy płyt tektonicznych czy zmiany aktywności Słońca. Między epokami lodowcowymi pojawiają się interglacjały, a okres, kiedy jest cieplej, jest niestety krótszy. Liczy od 10 do 20 tysięcy lat. 3,8 miliarda lat temu, czyli w czasie, kiedy dopiero formowały się pierwsze skały na Ziemi, pojawia się materia organiczna, która jest efektem przemian chemicznych z cząsteczek zawierających węgiel. Reakcje materii organicznej przyczyniły się do pojawienia się złożonych polimerów biologicznych, takich jak DNA, białka czy komórki. Masowe wymieranie na naszej planecie pojawia się raz na jakiś czas. 445 milionów lat temu potężne zlodowacenie uwięziło wielkie masy wody w pokrywie lodowej, przez co obniżył się poziom mórz. 66 milionów lat temu uderzenie asteroidy i potężne wybuchy wulkanów spowodowały gwałtowne zakwaszenie oceanów, co zaburzyło cykl węglowy. Najbardziej znane i najnowsze wyginięcie nieptasich dinozaurów było piątym w historii planety, a po nim nastąpiła szybsza ewolucja ssaków i ptaków. Universal Common Ancestor, w skrócie LUCA, to ostatni wspólny przodek wszystkich bytów żywych. Ten przodek bakterii, grzybów, paprotki czy tygrysa bengalskiego pojawił się na Ziemi 3,5 miliarda lat temu. Dał początek trzem potężnym gałęziom świata ożywionego – archeonom, bakteriom i eukariotom. Mimo różnic łączyła ich więź pokrewieństwa. Dziś ssaki są bliższe jaszczurkom niż krokodylom, rozgwiazdy są bliższe kręgowcom niż ośmiornicom, a grzybom bardziej po drodze jest zwierzętom niż roślinom zielonym. Wielkie wymieranie sprzed 66 milionów lat przeżyły ptaki. Pierwsze pojawiły się 150 milionów lat temu. Nowe odkrycia uświadomiły, że ptaki są dinozaurami. Oddzielenie rodziny ludzkiej od innych wielkich małp dokonało się co najmniej 8 milionów lat temu. Rodzina ludzka długo była związana z Afryką. 2 miliony lat temu rodzaj Homo opuścił ten kontynent, wykorzystując do tego swoje sprawne dwie nogi. 2 miliony lat temu Homo habilis był pierwszą istotą, która używała mowy artykułowanej i przypuszcza się, że Neandertalczycy również posługiwali się mową. Nasi przodkowie byli doskonałymi wędrowcami i łowcami. Ciosali narzędzia z kamienia, a od 800 tysięcy lat potrafimy posługiwać się ogniem. 2 miliony lat temu Homo erectus podbijał sporą część planety, ale nie udało mu się skolonizować Ameryki. Temu zadaniu sprostał Homo sapiens, choć temu zajęło to 200 tysięcy lat. Przybycie Sapiens do Australii datowane jest na 60 tysięcy lat przed naszą erą. W tym samym czasie zjawił się w całej Eurazji. Pierwsze istoty ludzkie pojawiły się na kontynencie amerykańskim 30 tysięcy lat przed naszą erą. 30 tysięcy lat przed naszą erą ludy wędrowne udomowiły wilka, przyczyniając się do pojawienia się psów. 20 tysięcy lat przed naszą erą upolowany renifer umożliwiał pozyskanie ubrań, broni, narzędzi czy ozdób. 22 tysiące lat temu mięso stanowiło 35% diety, a 65% stanowiły jagody i warzywa. W czasie paleolitu w ciągu 10 tysięcy lat populacja wzrosła z 2 milionów do 100 milionów. Z racji, że lasy rozciągały się bez końca, a zwierzyny było w nim pełno, ludzie mieszkali w lasach, tam gdzie najłatwiej im było polować. W tym czasie stawiane są pierwsze kroki w rolnictwie i hodowli. Udomawiane są rośliny i zwierzęta. Pogorszenie się klimatu w młodszym driasie spowodowało zmniejszenie się ilości dzikich zbóż i zwierzyny, co skłoniło osiadłych ludzi do uprawiania rolnictwa. Ten był pretekstem do karczowania lasów. Tak jak dzisiaj, wylesianie Amazonii wynika w głównej mierze z zapotrzebowania na pastwiska i ziemię rolną. Co najmniej 13 tysięcy lat temu rozpoczęto uprawę zbóż. Ale nie po to, aby wytwarzać chleb, ale żeby wyrabiać alkohol. Chleb pojawił się nieco później. Narzędzia prehistorycznych łowców-zbieraczy były wykonane z kamienia, drewna czy kości, a z czasem zastąpiło je żelazo. W epoce żelaza pojawiają się pierwsze wojny. Wszystko przez osiedlanie się, które wymuszało chronienie nazbieranego mienia i zapasów żywności. W neolicie wynalazki usprawniły uprawę ziemi. Nowoczesny pług głębiej spulchniał glebę, podkuwanie koni usprawniło ich pracę, lepsza organizacja pól i rotacja upraw pozwoliła zwiększyć pogłowie zwierząt. Pierwsze młyny nawadniające pola pojawiły się 3000 lat przed naszą erą. 2000 lat przed naszą erą pojawiło się hutnictwo żelaza. 3500 lat przed naszą erą pojawiają się pierwsze państwa miasta między Tygrysem a Eufratem, ze swoim odrębnym pismem czy pieniądzem. Przez kilka tysięcy lat państwa rodziły się i umierały, toczyły wojny lub były toczone głodem, epidemiami czy innymi kryzysami. Do poważnej zmiany na Ziemi dochodzi, kiedy Europejczycy jako pierwsi masowo wyruszają odważnie za morza w poszukiwaniu zasobów. Kolonizując dużą część świata, Europejczycy tym samym nie dominowali jeszcze nad całym światem. To dopiero im umożliwiło uprzemysłowienie i szybki przyrost demograficzny pod koniec XIX wieku. A potem toczy się historia, którą dobrze znamy. Rozwija się niewolnictwo, praca przymusowa i handel ludźmi. Poszukiwane są metale szlachetne, tworzone są potężne plantacje, północna część ziemi staje się coraz bogatsza, a południowa z czasem biednieje coraz bardziej. Z impetem światowe gospodarki uderza industrializacja. Rośnie zapotrzebowanie na węgiel, dochodzi do rewolucji przemysłowej, no i rozwija się transport. Pojawia się cement i beton, co w efekcie umożliwia szybszą urbanizację, co niekoniecznie idzie w parze z bogaceniem się całego społeczeństwa, a na dokładkę pogłębiamy degradację środowiska. Przez ostatnie 300 lat liczba ludności świata podskoczyła 17-krotnie, z niespełna 600 milionów do ponad 8 miliardów. Pojawiło się sporo problemów, społeczeństwa się starzeją, ludzkość tak liczną trzeba jakoś wykarmić. Jak rozwiązać kontrowersje związane z energią jądrową, zmianami klimatycznymi czy migracjami ludzi? Rozgrywki polityczne osiągnęły już poziom globalny, gdzie ważnymi kwestiami międzynarodowymi stały się choćby to, jak chronić naszą planetę, czy jak zadbać o to, by zasoby wody słodkiej były dostępne dla wszystkich. A wraz z postępem technologicznym ilość wyzwań ludzkości rośnie. Jak zaprowadzić ład i porządek w internecie? Jak ograniczyć szkodliwe działanie na człowieka mediów społecznościowych? Jak kontrolować i monitorować pracę sztucznej inteligencji, by nie doprowadzić do globalnej katastrofy? Taka krótka historia Ziemi wydaje się unaoczniać, że choć technologie się zmieniają, to jednak natura ludzka pozostaje taka sama. Mieszkamy wszyscy na jednej wspólnej ziemi i zamiast o nią dbać razem, to walczymy o jego teren, pieniądze, pozycje czy władzę. A przecież nawet jeśli uda nam się osiągnąć to najwygodniejsze życie, jakie jest tylko możliwe, to trzeba mieć gdzie je spędzić. Wolałbym 100 lat mieszkać z niewygodami na zdrowej planecie, niż 1 000 000 lat w największych wygodach na zniszczonej. Mam nadzieję, że temat się podobał. Jeżeli tak, dajcie kciuki do góry. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.